Drodzy, poprzednio miałem możliwość głosić z tego miejsca na temat narodzenia z wody, czyli tej pierwszej części, tego pierwszego członu nowonarodzenia, o którym mówił Pan Jezus Chrystus. Kiedy myślę o nowonarodzeniu, to myślami wracam do tego czasu, kiedy miałem 16 lat, kiedy oddałem życie Bogu, kiedy w moim sercu pojawiło się takie ogromne pragnienie zwiastowania Ewangelii. W tamtym czasie przygotowywałem taką ankietę. Jeszcze wtedy wiele rzeczy trzeba było samemu przygotowywać, pisać, tworzyć. Nie było tak dostępnych wielu materiałów. Ankietę na temat chrześcijaństwa, z którą później chodziliśmy z młodzieżą od domu do domu. Chodziliśmy po ulicach. Nawet w czasach jeszcze, w latach 80. była możliwość, aby nawet w tramwaju rozmawiać z ludźmi, ludzie byli bardziej otwarci na Ewangelię. Jeszcze w czasach komunistycznych jeździliśmy tramwajami i śpiewaliśmy pieśni. Wiecie, i podczas tych rozmów, podczas przeprowadzania tej ankiety na temat chrześcijaństwa, mam w tej chwili kilka wersji tej ankiety w komputerze, zauważyłem pewną bardzo istotną rzecz. Mianowicie na najważniejsze pytanie w życiu człowieka, w jaki sposób można być zbawionym, w jaki sposób dostać się kiedyś do nieba, padały zupełnie niebiblijne odpowiedzi. I to w naszym chrześcijańskim kraju. Na przykład na takie pytanie, gdyby Pani dzisiaj umarła, gdzie by Pani się znalazła? Albo na inne pytanie, gdyby Bóg zapytał Pana, na jakiej podstawie mam Pana czy Panią wpuścić do nieba, co by Pan czy Pani mu odpowiedziała? Możemy zdawać sobie sprawę, znając ogólne myślenie Polaków, jakie odpowiedzi mogły padać. Te odpowiedzi, które padały, one były bardzo zbliżone do odpowiedzi, które znalazłem na pewnym filmie z podobnej ankiety, z podobnego pytania, jakie było stawiane na ulicach gdzieś we Włoszech. Może ja poproszę tutaj Rafała, żeby nam puścił 2 minuty takiego sondażu ulicznego. To jest strona, minuta 30 filmu. I sekunda 40, jeżeli się uda. A, nie będzie głosu.
Nie pomyślałem, że nie mamy głosu.
Trzeba podgłosić tak bardziej.
No właśnie. Można nawet dłonie spróbować ten mikrofon podłożyć. O tym szczególnie nie pomyślałem.
Sekundkę, mamy kabel.
Tak? Dobrze, to ja w tym czasie... W tym czasie będę kontynuował, najwyżej później powrócimy do tego filmu. Jak znaleźć się w niebie? Za chwilę usłyszymy, jakie zdania mają tak zwani chrześcijanie. Za chwilę zobaczymy, jakie zdanie ma Pismo Święte. I spróbujemy to skonfrontować i znaleźć biblijną odpowiedź. Czytaliśmy już w Ewangelii Jana w 3:5, jak Pan Jezus Chrystus odpowiada na to pytanie. Jak znaleźć się w niebie, czy też w Bożym Królestwie? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli Biblia daje odpowiedź, narodzenie z wody i z ducha. A jaką odpowiedź dają ludzie? 30 minuta filmu.
30 minuta.
Tak, 30 minuta.
Wiara, chrzest, przynależność do Kościoła, posłuszeństwo przykazaniu, sakramenty, modlitwa, dobre uczynki, przed śmiercią ostatnie namaszczenie. Pismo Święte nigdy o czymś takim nie mówiło. Strażnik z listu do Filipian w strachu o swoje życie pyta apostoła Pawła, co mam uczynić, abym był zbawiony. Odpowiedź Pawła była prosta. Uwierz w Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Katolicka Ewangelia, rzymskokatolicka Ewangelia jest absolutnie Ewangelią zbawienia przez dobre uczynki. Jeżeli zbawienie jest poprzez dobre uczynki, zachodzi pytanie, jak dużo muszą czynić. Czy przeciętny katolik myśli, że jest w stanie osiągnąć, aby dostać się do nieba? Cóż, miejmy nadzieję, że Bóg będzie miał wzgląd na to, że robiliśmy więcej dobrego niż złego. Z tej przyczyny możemy być godni wejścia do nieba. No, ja muszę wiele pracować sam. Ja nie myślę, w każdym razie nie w tej chwili. Nie jestem pewna. Może kiedyś w przyszłości w końcu się pojednam, bo nie myślę, że zrobiłem coś okropnego. Nie jestem morderczynią albo kimś takim. Z nadzieją myślę, że trochę więcej dobrego przeważy na wadze to, co złe. Ja nie wiem, ale mam nadzieję. Próbuję. Próbuję całe życie, aż do śmierci, ale nie jestem pewna, biorąc pod uwagę to, jak żyłam. Tak było, jako karmelitański mistrz starał się zasłużyć na zbawienie.
Drodzy, mogliśmy zauważyć tutaj w tych kilku nawet wypowiedziach taką świadomość, jaka panuje wśród społeczeństwa, wśród ludzi, którzy nas otaczają, takiego zapracowywania na zbawienie. Takiego obrazu, takiej wagi, która pojawi się gdzieś tam po moim odejściu do wieczności, którą Pan Bóg postawi, będzie ważył te dobre i złe uczynki. Jeśli te dobre przeważą, to puści nas do nieba. Czasami może to być jeszcze wzmocnione przez jakieś sakramenty, pielgrzymki, uczestnictwo mszy świętej i inne rzeczy, które ja mogę czynić, aby zyskać przychylność Boga. Boża Ewangelia jest zupełnie inna. Boża Ewangelia mówi o tym, co Chrystus uczynił, aby nas zbawić, a nie o tym, co my możemy uczynić, aby siebie zbawić. I dzisiaj będziemy kontynuować ten temat narodzenia na nowo, narodzenia z Ducha Świętego. Dzisiaj większość ludzi nie zastanawia się nad tym, jak znaleźć się kiedyś w niebie, jak znaleźć się kiedyś w Bożym Królestwie. Dzisiaj szatan na tyle zaślepił umysły niewierzących, że są przekonani i próbują znaleźć odpowiedź, jak budować własne królestwo na ziemi. Narodzić się z wody i z ducha, aby znaleźć się w królestwie niebios. Narodzenie z wody. O tym mówiliśmy już w pierwszej części. Kiedy czujemy, może ku przypomnieniu, pewne myśli z poprzedniego kazania. Kiedy jesteśmy, czujemy się brudni, zmęczeni, przemęczeni, przepoceni, to potrzebujemy i chcemy kąpieli, prawda? I podobnie działa przesłanie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ono jest przyrównywanie w Biblii do duchowej kąpieli. W liście do Efezjan 5, 25-26 czytamy:
Chrystus umiłował Kościół i wydał zdać samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić go kąpielą wodną przez słowo.
Oczyścić Kościół kąpielą wodną przez słowo. Narodzenie z wody. Tytus w swoim liście również pokazuje ten symbol odrodzenia przez Słowo Boże. Kiedy przyjmuję prawdę Bożego Słowa, prawdę, że jestem grzesznikiem i żadnymi uczynkami nie jestem w stanie zyskać przychylności Boga, nie jestem w stanie dostać się do nieba. Kiedy przyjmuję to Słowo Boże, mówiące o tym, że tylko Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem moim i moją szansą na pojednanie z Bogiem, to wtedy pragnę tego duchowego oczyszczenia, ponieważ czuję się zabrudzony grzechem. Czuję potrzebę zmycia tego grzechu ze swojego serca. Co wtedy czynię? Boże Słowo mówi, że taki człowiek wówczas przychodzi do Jezusa Chrystusa i wyznaje swoje grzechy. I prosi o duchowe oczyszczenie. Prosi o narodzenie z wody i z ducha. Bardzo trafnie wyjaśnił to ewangelista Jan w swoim liście. 1 Jana 1,7 i 9.
Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
To tak, też. No, to może jeszcze co? Drodzy, narodzenie z wody powstaje wskutek przyjęcia wiarą Ewangelii o mnie jako grzeszniku, o Chrystusie jako moim Zbawicielu. Pytanie, czy doświadczyłem w swoim życiu tej duchowej kąpieli w Słowie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Narodzenie z wody ma miejsce w wyniku przyjęcia wiarą do serca tej dobrej nowiny o zbawieniu. Ale Pan Jezus Chrystus, mówiąc o narodzeniu na nowo, nie tylko mówi o narodzeniu z wody, ale mówi również o narodzeniu z Ducha Świętego. I tak jak poprzednio przybliżaliśmy sobie to narodzenie z wody, tak dzisiaj będziemy przyglądać się bliżej, czym jest narodzenie z Ducha Świętego. Otóż okazuje się, że mimo tego, że jest to najważniejsze przesłanie Pisma Świętego, ja wczoraj wieczorem w internecie próbowałem znaleźć jakiś krótki filmik o narodzeniu na nowo. Wiecie, że nie znalazłem? Mimo tego, że jest to najważniejsze przesłanie Pisma Świętego, bo przecież jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego, to mimo tego wśród chrześcijan panują różne idee i poglądy na temat tego, czym jest to nowonarodzenie. Kiedy Pismo Święte bardzo wyraźnie to pokazuje. I dobrze, jeśli Pismo Święte tłumaczone jest Pismem Świętym, wtedy nie powstają niewłaściwe poglądy i niewłaściwa praktyka codziennego życia. Drodzy, kiedy dzisiaj chodzimy po mieście, kiedy idziemy dzisiaj do supermarketu, do hipermarketu, to wszystko zaczyna nam przypominać o zbliżających się świętach narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Patrzymy na wystrój witryn sklepowych, słuchamy muzyki w marketach takiej nawiązującej do tych świąt. Patrzymy na pojawiające się gdzieś tam na wystawach czy na półkach sklepowych jakieś gadżety bożonarodzeniowe. Patrzymy na jakieś pięknie przystrojone, opakowane prezenty, które możemy gdzieś tam komuś wręczyć. I chodzi o to, aby nas zachęcić tą atmosferą świąt do jakiegoś wydawania pieniędzy, do pozostawiania tych pieniędzy w danym sklepie. Ale co wielu tak zwanych wierzących Polaków nie wierzy podczas tych świąt? Co nie wierzymy podczas świąt narodzenia Pana Jezusa Chrystusa? Bardzo wielu Polaków nie wierzy w cudowne narodziny Pana Jezusa z Marii Panny. Z Marii, która była dziewicą wówczas. Dlaczego? Bo narodzenie z dziewicy jest po ludzku niemożliwe. Ale prawdziwe. I podobnie jest z narodzeniem z Ducha Świętego. Po ludzku, kiedy zobaczymy skutki nowonarodzenia, po ludzku jest to niemożliwe. Ale prawdziwe. Tak jak nowonarodzenie Chrystusa z Marii Dziewicy było niesamowitym cudem w dziejach ludzkości. Tak samo narodzenie nas na nowo jest największym cudem, jakiego możemy doświadczać w naszym życiu. Nie ma większego. Czy doświadczyłem tego cudu nowonarodzenia? Jeżeli przyjąłem do serca to poselstwo o zbawieniu Jezusie Chrystusie, jeśli wyznałem ustami, że jestem grzesznikiem, a Chrystus jest moim Zbawicielem i tylko On jest moją nadzieją na pojednanie z Bogiem, nie moje dobre uczynki, nie moje sakramenty, w których będę uczestniczył, nie moje pielgrzymki, nie moje modlitwy, ale tylko łaska i miłosierdzie Boże, które mogę przyjąć za darmo, to wówczas narodziłem się na nowo. Jeśli dokonałem tego kroku, przyjęcia tego wiarą. I to jest ta ludzka strona zbawienia. To jest to nawrócenie, to jest to upamiętanie. To jest to narodzenie z wody. To jest to przyjęcie tego Słowa Bożego, poprzez które duchowo jestem kąpany. To jest ta zmiana myślenia, pokuta. I w odpowiedzi na moją pokutę, w odpowiedzi na przyjęcie przeze mnie Słowa, Bóg odpowiada, zsyłając Ducha Świętego. Rodząc mnie z Ducha Świętego, to jest Boża odpowiedź. I możemy zobaczyć to na przykładzie z Dziejów Apostolskich, bardzo wyraźnie zobaczyć to powiązanie tego przyjęcia Słowa, tej pokuty człowieka, tej zmiany myślenia z odpowiedzią Boga. Popatrzmy, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, będzie to czytane i również wyświetlane.
Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła.
Drodzy, mamy tutaj w tym fragmencie, kiedy go widzimy, bardzo wyraźnie pokazane, jak dochodzi do narodzenia z Ducha Świętego. Otóż widzimy, jak słuchacze słyszą poselstwo o tym, że Bóg uczynił Chrystusa, Bóg uczynił Pana Jezusa Chrystusem, czyli Zbawicielem świata i Panem. Bóg to uczynił. I teraz słuchacze słyszą to, przyjmują to poselstwo. Jest napisana ich nawet reakcja, że byli poruszeni do głębi. Dokładnie w języku greckim, kiedy czytamy grecki Nowy Testament, widzimy, że tam jest powiedziane przekuli sobie serca. To tak bardzo, byśmy powiedzieli, przeszyło ich serce, że oni ukrzyżowali swojego Pana i Zbawiciela. Widzieli, że potrzebują jakiejś zmiany, potrzebują przyjęcia tego poselstwa, ale nie wiedzą jak. I zadają apostołom pytanie: w takim razie, co mamy czynić, mężowie, bracia? Jaką odpowiedź uzyskują? Upamiętajcie się, upamiętajcie się. Niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Przyjmują Boże Słowo. Słyszą, że mają się upamiętać, czyli z greckiego zmienić swój sposób myślenia, albo inaczej pokutować. Czyli jeżeli ktoś wcześniej myślał, że przez przestrzeganie przykazań czy dobre uczynki trafi do nieba, że sam w jakiś sposób uzyska tą przychylność Boga, sam zbawi siebie, to musi zmienić to myślenie i przyjąć, że Chrystus zbawił go za darmo z łaski, że On jest jedynym Zbawicielem, jedyną szansą na pojednanie z Bogiem. Jeżeli ktoś wcześniej myślał, że jest wystarczająco dobry, a wiemy, że wiele osób właśnie tak myśli, o tym jest przekonana: jestem dobrym człowiekiem, albo się mówi, to jest dobry człowiek. Pismo Święte mówi, nie ma dobrego ani jednego. Kiedy człowiek zmieni sposób myślenia i zobaczy, że wcale nie jest wystarczająco dobry, że jest grzesznikiem, że zasługuje na śmierć, że zasługuje na piekło, ale spotyka Boże miłosierdzie i może wyciągnąć swoje ręce i powiedzieć: Boże, nie zasługuję, jestem grzesznikiem, ale przyjmuję z Twojej miłości to, co dla mnie przygotowałeś. Zmienia myślenie. I słuchacze tego kazania Piotra na znak upamiętania mieli wejść do wody, dać się zanurzyć, dać się ochrzcić, czyli z greckiego zanurzyć, i w tym samym czasie otrzymać Ducha Świętego. To działo się w tym samym czasie, to było nierozerwalne. Osoba wchodziła do wody, wyznawała grzechy, była zanurzana, otrzymywała Ducha Świętego. To nie było 5 wydarzeń. To było jedno wydarzenie. Tak jak obrączka, akt małżeński jest nierozerwalnie związany ze ślubowaniem, które dokonuje się w tym samym czasie. Patrzymy teraz na werset 39, tutaj na dole, na naszym projektorze jest pokazany. I tam znajdujemy odpowiedź na pytanie, ile osób z tych, które na przestrzeni wieków będą pokutować, otrzymuje w darze Ducha Świętego. Czyli otrzymuje zrodzenie z Ducha. Ile z tych osób? Tutaj Boże Słowo odpowiada, że wszyscy, których Bóg powoła. Nie ma chrześcijan takich, którzy nie mają Ducha i tych, którzy mają Ducha. Wszystkich, których Pan Bóg powoła. Wszyscy są uczestnikami tego daru Ducha Świętego. Fakt, że z chwilą nowonarodzenia mamy obiecanego w darze Ducha Świętego, nie jest jedynie jakąś teologicznym poglądem, nie jest jedynie jakąś teologiczną teorią, ale powinien mieć praktyczny wydźwięk w moim codziennym życiu, w moim myśleniu i w moim postępowaniu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tych błogosławieństw, jakie otrzymuje w Chrystusie podczas nowonarodzenia. Co czyni narodzenie z Ducha i związane z tym otrzymanie w darze Ducha Świętego? Rzymian 8 rozdział, czytamy wersety 8 do 11. Proszę o kolejny slajd.
Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciało przez Ducha swego, który mieszka w was.
Kiedy patrzymy na ten tekst biblijny w naszych Bibliach, czy też tutaj na projekcji, to widzimy w wersecie 9, że poprzez zrodzenie z Ducha Świętego, kiedy Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu, to według wersetu 9 jest to świadectwem, że jestem, czyli należę do Boga. Bo jeśli ktoś nie miałby tego Ducha Bożego, czy też Ducha Chrystusowego, nie byłby Jego. Nie byłby Jego. Albo jestem Bożą własnością i mam Ducha Bożego, albo nie jestem Bożą własnością i nie mam Ducha Bożego. Inaczej nie jestem Jego. Według wersetu 10, jeśli zamieszkuje w naszym sercu ten Duch Boży, to ożywia nasze wnętrze, czyli naszego ducha, i przez to dochodzi do usprawiedliwienia. Czytamy o tym w wersecie 10. Bez zrodzenia z Ducha Świętego, bez zamieszkania Ducha Świętego w moim sercu, nie byłbym duchowo martwy, nie byłbym duchowo ożywiony. Po trzecie, czytamy w tym tekście, że nasze ciało zostaje przez to ożywione i przemienione będzie, kiedy przyjdzie Chrystus. Kiedy przyjdzie Chrystus. Co dzieje się w moim życiu poprzez zrodzenie z Ducha Świętego? Jakie są te błogosławieństwa, które mają tam mieć praktyczny wydźwięk w moim codziennym życiu? List do Rzymian 5:5.
A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany.
Popatrzmy. Bez Ducha Świętego nie mielibyśmy Bożej miłości w sercu. Poprzez zrodzenie z Ducha Świętego masz rozlaną Bożą miłość w sercu. Bez zamieszkania Ducha Świętego nie jesteś w stanie kochać innych ludzi Bożą miłością. Jesteś w stanie kochać ludzką miłością. Miłością, która odwzajemnia miłość. Miłością, która ma różne motywacje. ale miłością, która nie potrafi kochać wroga i modlić się za nieprzyjaciela i dobrze czynić swojemu oprawcy. Miłością bezinteresowną, miłością wolną od warunków jakichkolwiek. Boża miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Bardzo praktyczny wydźwięk narodzenia z Ducha. Jeżeli podczas nowonarodzenia z Ducha nie otrzymałbym Ducha Świętego, nie miałbym rozlanej Bożej miłości. Dzieje apostolskie 1:8. Proszę o kolejny slajd. A jest, tak? Kolejne błogosławieństwo, które wynika z faktu, że jestem zrodzony z Ducha Świętego.
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
Zobaczmy, mówimy o otrzymaniu Ducha. Tutaj jest użyte stwierdzenie stąpienie Ducha. Stąpienie Ducha. Wraz ze stąpieniem Ducha Świętego otrzymujesz moc do składania świadectwa o Chrystusie. Inaczej twoje chrześcijaństwo nie miałoby sensu. Ponieważ chrześcijaństwo jest związane nierozerwalnie z powołaniem do zwiastowania Ewangelii. Inaczej Bóg byłby takim sadystą, który pozwala komuś przyjść do Niego, pokutować z grzechów, prosić o to, aby wyposażył go wszystkim, co jest mu potrzebne do życia, do zwiastowania Ewangelii i pozwoliłby mu latami, aby nie był w stanie zwiastować Ewangelii w mocy. Wraz ze wstąpieniem Ducha Świętego otrzymałeś moc do składania świadectwa o Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ moc Ducha Świętego jest nierozerwalnie związana z Jego atrybutami. On jest duchem miłości, on jest duchem mocy, on jest duchem powściągliwości. I taki duch zamieszkuje w naszym sercu. Nie bez swoich atrybutów, nie bez swojej mocy, ale w swojej pełnej mocy. Bo w Chrystusie mamy pełnię w Nim. Dlatego czytamy w 2 Tymoteusza 1:7 o tym Duchu Świętym, jakim On jest, kiedy zamieszkuje w moim sercu.
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
Drodzy, zanim Duch Święty zrodzi nas, zanim Duch Święty zamieszka przez to zrodzenie w naszym sercu, to nasze zwiastowanie jest jedynie w przekonujących słowach mądrości. Możemy wyuczyć się Pisma Świętego na pamięć, jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, ale nie zwiastować w mocy Ducha Świętego. Bo tego Ducha Świętego nie będzie obecnego w naszym sercu. Ale kiedy On zamieszkuje, to wtedy jest duchem mocy, miłości i powściągliwości. Po zrodzeniu z Ducha w Twoim zwiastowaniu objawia się duch i moc, bo masz tego Ducha i tą moc w sobie. 1 Koryntian 2:4.
A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc.
Drodzy, czasami próbujemy to nowonarodzenie ogołocić z Jego mocy, z Jego błogosławieństw. A ja nad tym boleję i nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego. Nie wolno tego czynić. To jest fundament naszej wiary. Jeżeli twierdzimy, że podczas narodzenia z Ducha nie otrzymujemy Ducha Świętego, albo nie otrzymujemy Jego część, albo otrzymujemy Go, ale bez Jego atrybutów mocy, otrzymujemy Go, ale nie w pełni, to obrażamy Boga. Warto posłuchać co Pismo Święte ma do powiedzenia na temat takiego poglądu, jakiego ducha otrzymujemy podczas zrodzenia na nowo, ile tego ducha otrzymujemy, jak bardzo otrzymujemy tego ducha. Tytusa 3 rozdział, wersety 5-8.
Zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.
Zobaczmy, czym jest to odnowienie przez Ducha Świętego, przez kąpiel odrodzenia? Z czym się wiąże? Wtedy wylany jest na nas obficie Duch Święty przez Jezusa Chrystusa. Po co? Abyśmy byli usprawiedliwieni łaską Jego. Bez wylania obficie Ducha Świętego nie ma usprawiedliwienia Jego łaską. Nie wolno tego rozdzielać. To jest skutek wylania obficie Ducha Świętego, odnowienia przez Ducha. Usprawiedliwienie łaską. To dzieje się w tym samym czasie. Dzięki temu mamy życie wieczne. Jesteśmy dziedzicami żywota wiecznego. Co jeszcze ma miejsce podczas narodzenia z Ducha Świętego? 1 Koryntian 12:13.
Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem.
Zobaczmy, Pan Jezus Chrystus, którym mamy pełnię, chrzci nas wówczas w Duchu Świętym w jedno ciało, w jedną Bożą rodzinę, przez zrodzenie z Ducha Świętego. Mam przywilej należeć do Bożej rodziny. Staję się członkiem tego ciała Chrystusowego. I tym jest właśnie chrzest w Duchu Świętym. To jest definicja dokładna, jedyna definicja w Nowym Testamencie dotycząca chrztu w Duchu Świętym. On przyłącza nas do Bożej rodziny. On czyni z nas członków ciała Chrystusowego. Kto ma udział w tym chrzcie? Kiedy mamy udział w przynależności do Bożej rodziny? Udział w tym chrzcie mają wszyscy. Wszyscy, czy to niewolnicy, czy wolni. Inaczej musielibyśmy podzielić chrześcijan na tych, którzy należą do ciała Chrystusowego, którzy mają prawo nazywać innych braćmi i siostrami, członkami własnej rodziny, i na chrześcijan, którzy nie mają do tego prawa, bo jeszcze nie są ochrzczeni w Duchu Świętym. Co jeszcze ma miejsce podczas zrodzenia z Ducha Świętego? 1 Koryntian 12, rozdział, werset 4, 7, 11, 18.
A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. A wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.
Drodzy, kiedy jesteśmy zrodzeni z Ducha Świętego, to w określonym celu, aby służyć Bogu, aby odwrócić się od spełniania dawnych uczynków, nieprawości, ku swojej chwale, ku swojej wygodzie, ku swojej namiętności i pożądliwości i skupić się teraz na nowych uczynkach, na uczynkach sprawiedliwości, na uczynkach ku chwale Boga, które są zgodne z Jego wolą. I Bóg nas do tego wyposaża. On nie wymaga od nas służby, nie wyposażając nas do służby. Drodzy, to również czasami jest gdzieś tam rozmydlane i szatan próbuje nas ograbić podczas nowonarodzenia z tego błogosławieństwa, że Bóg powołał nas do służby, ale nie dał nam jeszcze daru do służby. Dopiero 5-10 lat pozwala nam tak żyć i po jakimś czasie daje nam dar do służby. Jakże smutne jest i ogołocone takie nowonarodzenie. Bo przecież Boże Słowo mówi, że kiedy zostałem zrodzony z Ducha Świętego, to On przydzielił mi jakiś dar do służby. I otrzymanie tego daru niesie za sobą określoną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za szafowanie tym darem. Dar każdym wierzącym ma się przyjawiać w określonym celu. W jakim celu? Werset 7 mówi o tym, że ku wspólnemu pożytkowi. W każdym z nas przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Teoretycznie, a praktycznie mamy ten potencjał Bożej mocy, Bożej miłości, przejawiają się darów Ducha Świętego, a czasami jest to bardzo podobne do tych, którym rozdzielono talenty i zakopujemy ten talent, zakopujemy ten potencjał, zakopujemy ten dar do służby. Ku wspólnemu pożytkowi, czyli dar ma służyć ku zbudowaniu zboru pańskiego, ciała Chrystusowego. Jeżeli jesteś zrodzony z Ducha Świętego, to czy służę w Kościele Pańskim, w ciele Chrystusowym, darem, który otrzymałem od Pana, dla pożytku innych? Drodzy, wszyscy jesteśmy szafarzami Bożych darów. I kiedy staniemy kiedyś przed Bogiem, będziemy rozliczeni za swoje szafarstwo. Jakie są jeszcze rezultaty zrodzenia z Ducha Świętego? Patrzmy na kolejny werset. 1 Jana 3,9.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Jakże trudno nam się odczytuje ten fragment, jakże trudno nam uwierzyć w prawdziwość tych słów. Ale to jest Boże Słowo. Pytanie, co ono oznacza? Boże Słowo, kiedy jest trudne, należy tłumaczyć Bożym Słowem. O co chodzi? Czy o to chodzi, że prawdziwie nowonarodzony człowiek nigdy nie zgrzeszy? W tym samym liście apostoł Jan pisze w 2 rozdziale w wersecie 1, może najpierw werset w rozdziale 1, wersecie 8, tam jest napisane, że kto mówi, że nie zgrzeszył, to czyni z Boga kłamcę. A dalej czytamy w 2 rozdziale, wersecie 1, że jeżeli chrześcijanin popełnia grzech, to może przyjść do Chrystusa jako swojego pośrednika, czyli swojego adwokata u Ojca. Wyznać i poprosić o przebaczenie. Czyli chrześcijanin popełnia grzech. Jednak chrześcijanin, jeżeli jest to prawdziwe nowonarodzenie, choć może zgrzeszyć i choć zgrzesza, to nie trwa w praktykowaniu grzesznego stylu życia. Nie trwa w tym. Jeżeli trwa i nie chce tego porzucić, to powinien zadać sobie pytanie odnośnie nowonarodzenia. Co tak naprawdę się wydarzyło w moim życiu? Może to emocje? Może to pragnienie relacji z osobami, których polubiłem w jakimś zborze, w jakiejś społeczności? Może to nie była prawdziwa pokuta? Może potrzebuję paść na kolana i dopiero zacząć pokutować? Prawdziwy chrześcijanin nie chce trwać w praktykowaniu grzesznego stylu życia. Przeszkadza mu to, męczy się z tym, chce to porzucić, prosi Pana, aby go wyzwolił, jeśli jest to coś tak okropnego, jakiś nauk, jakieś trudne przyzwyczajenie. Pości, modli się, pragnie tego to porzucić za wszelką cenę. Opiera się aż do krwi w walce przeciw grzechowi. To jest dla niego trudne, bo działa w nim też stara natura. Te dwie natury są sobie przeciwne. Ta boska i ludzka. Wraz z nowonarodzeniem, z narodzeniem z ducha, człowiek wierzący odwraca się od życia dla siebie samego, trwaniu w grzechu. Czym jest narodzenie z ducha? Podsumujmy. proszę o kolejny slajd. Drodzy, narodzenie z ducha jest odpowiedzią Boga na narodzenie z wody, związane z przyjęciem Ewangelii o zbawieniu, z przyjęciem Bożego Słowa. To jest reakcja Boża na moje nawrócenie, zrodzenie z Ducha Świętego. Naturalnie, gdybyśmy chcieli w ten Boży cud się zagłębiać, to trudno by to tak powiedzieć, że narodzenie z wody to dzieło człowieka, narodzenie z Ducha Świętego to dzieło boskie, ponieważ w jednym i w drugim i boska, i ludzka osoba ma swój udział. Nie byłoby możliwe przyjęcie słowa, jeśli by Duch Święty nie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie naszego serca. To jest nierozerwalnie związane. Nie byłoby możliwe zamieszkanie Ducha Świętego, czyli zrodzenie z Ducha, jeśli człowiek by nie zaprosił Chrystusa do serca. Narodzenie z Ducha jest największym cudem w życiu człowieka, gdyż cudownie Bóg oczyszcza jego wnętrze, jego serce, zmienia jego naturę, cudownie zamieszkuje w nim Duch Święty. Po trzecie, narodzenie z Ducha niesie za sobą określone skutki. Porzucenie grzechu, rozlanie w sercach obficie Ducha Świętego, usprawiedliwienie, rozlanie Bożej miłości w sercu, Bożej mocy i Bożych darów, jego atrybutów. Narodzenie na nowo sprawia, że stajemy się członkami jednej Bożej rodziny. I ten akt biblijny nazywany jest w Piśmie Świętym chrztem w Duchu Świętym. Zastanów się. Proszę o kolejny slajd. Czy był w twoim życiu dzień upamiętania i dzień narodzin z Ducha Świętego? Jeżeli nie, to nie ujrzysz Królestwa Bożego. Tak jak opisuje to apostoł Paweł, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, gdzie czytamy, że choćbym rozdał całe swoje mienie, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości, czyli Boga, bo Bóg jest miłością, tej Bożej miłości nie miałbym w sercu, byłbym niczym. Proszę o kolejny slajd. Jeśli narodziłeś się z Ducha Świętego, to dlaczego nie widać w tobie porzucenia trwania w grzechu? Dlaczego tego nie widać? A może było prawdziwe nowonarodzenie, ale porzuciłeś pierwszą miłość, tak jak Koryntianie to uczynili. Jeszcze byli w Chrystusie, ale nie mieli już tej pierwszej miłości. Pogrążyli się w grzechach swoich. Dlaczego nie widać tego porzucenia grzechu? Tego porzucenia twojego grzechu? Jeśli narodziłeś się z Ducha, to czy jesteś świadom swojej przynależności do Bożej rodziny, czyli chrztu w Duchu Świętym? Czy jesteś tego świadom, że należysz teraz do Bożej rodziny poprzez chrzest w Duchu Świętym? Jeśli narodziłeś się z Ducha, to dlaczego może nie widać w twoim życiu Bożej miłości? Bożej miłości, którą najprędzej zobaczą moi domownicy. Ja mogę udawać, ja mogę grać, ja mogę przez jakiś krótki okres być aktorem, przyjmować maski. Ale w moim rodzinnym domu osoby zobaczą, czy mam miłość rozlaną w sercu swoim. Do mojej żony, do mojego męża, do moich dzieci, do kolegów w szkole, z którym przybywam też wiele godzin dziennie, do moich współpracowników w moim zakładzie pracy, do trudnego brata czy siostry w moim zborze. Czy mam rozlaną miłość w sercu swoim, bezwarunkową? Zastanów się, jeżeli wziąłeś Ducha pełnego mocy, wziąłeś moc Ducha Świętego do serca, kiedy na ciebie stąpił podczas narodzenia z Duchu, to dlaczego nie zwiastujesz Ewangelii innym ludziom? Przecież taki był cel wylania Ducha Świętego, aby chrześcijanie stali się świadkami, świadkami o Jezusie Chrystusie. Duch Święty przekonuje o grzechu kogo? Warto podkreślić. Cały świat. Bez przekonywania Ducha Świętego o grzechu nikt nie jest w stanie narodzić się ani z wody, ani z Ducha. Ale z drugiej strony Boże Słowo mówi, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Taki jest Bóg. Pełen miłości do każdego człowieka. I to miłość objawia i udowadnia. Jeżeli dasz się lub dałeś się przekonać, to w odpowiedzi doświadczysz lub możesz doświadczyć największego cudu. Jeżeli dasz się przekonać Duchowi Świętemu o twoim grzechu, o potrzebie upamiętania, to doświadczysz albo doświadczyłeś największego cudu w swoim życiu. Cudu opartego na Bożych obietnicach, nie na twoich emocjach, nie na twoich uczuciach, nie na twoich przeżyciach. One mogą być wspaniałym dodatkiem, ale cudu opartego na Bożych obietnicach. Doświadczysz największego cudu narodzenia z wody, z Ducha Świętego. I tego życzę każdemu z nas, żeby jeśli miał ten krok narodzenia na nowo w swoim życiu, narodzenia z wody i z Ducha, aby w tym trwać, aby nie porzucać tej ufności do Chrystusa, aby nie porzucać tej pierwszej miłości, aby na nowo paść na kolana i pokutować. I doświadczyć kolejnego przeżycia. Doświadczyć drugiego doświadczenia. Ale nie polegającego na tym, że czegoś zabrakło w nowonarodzeniu. Ale doświadczenia powrotu do skutków nowonarodzenia. Może tego potrzebuję. Może tego potrzebujesz. Pomyśl. Czy możesz sobie powiedzieć, że jesteś gorliwy dla Jezusa? Czy możesz o sobie powiedzieć, że z Chrystusem jesteś ukrzyżowany? Nie żyjesz już ty dla siebie samego, ale jak wyraził to apostoł Paweł, żyje w tobie Chrystus i żyjesz dla Niego. Czy możesz tak o sobie powiedzieć? A jeśli nie doświadczyłeś w taki sposób biblijny, nowonarodzenia, to nie odwlekaj tej decyzji do jutra, do pojutrze. Bo wiemy dobrze, że żadna minuta następna do nas nie należy. Zrób ten krok dzisiaj.